Wolna grupa Bukowina, piosenka wiosenna w Rzymie, to już chyba lato. Zbigniew Chrzanowski jest w Rzymie. Witam cię, Zbyszku.
Witam serdecznie ciebie, Olu, i słuchaczy. W Rzymie wiosna.
Też wiosna. Ciepła wiosna, czy taka wschodząca wiosna?
Ciepła wiosna, wspaniała pogoda.
Cudnia, jak było na kortach, gorąco zapewne, co?
Szczególnie w pierwszym secie.
Słuchaj, ja muszę ci powiedzieć, że prowadziłam program, podglądałam tylko i informowałam słuchaczy, podglądałam relację taką pisemną Onetu, ale byłam zagotowana. Słuchaj, nie wyobrażam sobie, co ty musiałeś czuć, będąc na miejscu. Opowiedz, jaka była atmosfera, jak było tam właśnie.
Znaczy, ja byłem przekonany od początku do końca, że Iga wygra, bo Iga, nawet gdyby tego pierwszego seta przegrała, to myślę, że ona w tej chwili ma taką zdolność wyciągania wniosków z gry i tak jak było widać, pierwszy set ciężki, w tiebreaku wygrała, a w drugim secie już zupełnie egzekucja.
No dokładnie, słuchaj, z czego wynika, powiedz, twoim zdaniem ta różnica w tej grze, bo pierwszy set głowa w głowę, gem za gem, no już po prostu męczarnia, tiebreak, drugi set 6-0.
Jak popatrzymy, jak grała Serena Williams, która była, podejrzewam, fizycznie dużo mocniejsza od Igi, ona też miała często kłopoty w pierwszym secie. Ale później, jak już wpadła swój rytm, to już drugi set, kiedy już wpadła w ten rytm, była nie do ogrania. I myślę, że Iga jest właśnie w takim momencie. Ona rozpracowuje przeciwniczkę, nauczyła się tego. Myślę, że Tomek Wiktorowski, nowy trener, dużo dał jej. Przede wszystkim wprowadziła bardziej agresywną grę i wtedy, kiedy już prowadzi, to już idzie na całość i po prostu wygrywa.
I zamiata.
To jest niesamowita przygoda. I zamiata.
I zamiata, naprawdę.
Widać po jej twarzy, szczególnie jak się obserwuje na korcie z bliska, to widać po jej twarzy. Czasami pojawiają się też niecenzuralne słowa u tej młodej dziewczyny, ale to myślę, że to jej pomaga.
Wiesz co, ja tam uważam, że jak ktoś musi upuścić emocji, to jest dobra metoda.
Oczywiście, że tak.
Słuchaj, jutro półfinał. No, powiedziałabym, niełatwa, i to nie myślę tylko o grze, o poziomie gry, ale tak wzbudzająca wiele kontrowersji przeciwniczka, Białorusinka Aryna Sabalenka. Czego się spodziewasz?
No, wygranej przede wszystkim, i myślę, że szczególnie po tym, co pokazała w Stuttgarcie Sabalenka, która zachowała się bardzo niegrzecznie. Nie tylko w stosunku do Igi, ale także do organizatorów, kiedy powiedziała, że jeżeli jeszcze raz przegra, to ona już więcej na ten turniej nie przyjedzie. Tak jak ona by nie wiadomo miała jakaś królowa tenisa. Także trzymam kciuki i bardzo się cieszę, że obejrzę już 6.
No, my się cieszymy z tobą. Mam nadzieję, że podzielisz się z nami emocjami. To są ogromne emocje. Przeżywaliśmy to razem w Miami. No, jak państwo wiedzą, Zbyszek częściej jest na kortach. Bardzo ci tak zdrowo zazdraszczam. Nie żeby źle. No i będę czekała na relację. A powiedz jeszcze, jaka jest atmosfera? Jak w ogóle? Jesteś pierwszy raz w Rzymie, czy byłeś już zresztą?
Pierwszy raz. Pierwszy raz jestem na turnieju w Rzymie, ale powiem szczerze, że atmosfera jest fajna, ale to nie są jednak Stany Zjednoczone. To nie jest ani Indian Wells, ani Miami. Widać różnicę w organizacji, we wszystkim. No trochę taka impreza prowincjonalna, tak mogę powiedzieć.
Aha. A polscy kibice są, dopisali, czy dopiero jutro się
spotkali? Było dużo i nie, już wczoraj w samolocie było przynajmniej połowa, no i jest kłopot z biletami.
O.
Tym bardziej, że do tej pory, to już jest prawie 12 w nocy, my nie wiemy, o której będzie grała Iga, na jakim korcie. Znaczy, na Google'ach pokazuje, że jest o 12, na Google'u, że jest o 12, półfinał na korcie centralnym. I tak samo o 12 jest drugi półfinał na korcie centralnym. Także nie ma do końca, jest schedule, także jeszcze no, nie wiemy dokładnie gdzie, co i jak, jakie bilety kupić. Ja czekam cały czas.
A, no tak, no to...
Także organizacja typowo włoska.
No tak, no właśnie chciałam to powiedzieć, wyjąłeś mi z ust. Słuchaj, chciałabym cały czas o takich przyjemnych rzeczach jak zwycięstwa Igi rozmawiać, ale tutaj mamy inne zwycięstwo, chyba trochę mniej przyjemne, a przede wszystkim mniej korzystne dla Polski i Polaków. Adam Glapiński wczoraj został wybrany ponownie na 6-letnią kadencję jako prezes Narodowego Banku Polskiego. Stało się to, było to poprzedzone takim spotkaniem czwartkowym na Nowogrodzkiej, tam się panowie dogadali. Ziobro dostał sędziów, Ziobro poparł Glapińskiego, Glapiński pewnie obiecał dodruk pieniędzy, no bo cóż innego. No i tak po takich układankach Sejm zagłosował.
Tak, i niezależny prezes Narodowego Banku Polskiego przyjechał do siedziby partii, która go poparła.
Mhm, dokładnie tak. Dokładnie. Nawet potem już nie przyszedł do Sejmu, no bo i po co, jak już wszystko było uzgodnione, prawda? Po co sobie, wiesz, zawracać głowę dobrymi obyczajami. Słuchaj, co to oznacza dla Polski? Bo ja mam wrażenie, że ten człowiek jest bardzo niefrasobliwy. Zresztą to pokazał ostatni rok. Jak sobie przypomnimy jego wypowiedzi z 2021 i to, jak ogłaszał, że nie będzie inflacji, a gdzie tam jest cudownie i w ogóle nie ma się czym przejmować. No i to, co się dzieje obecnie, no to jakby, no... Co myślisz?
Nic dobrego. Ja pamiętam, jak Leszek Balcerowicz postrzegał, że będzie wysoka inflacja wtedy, kiedy podczas pandemii Adam Glapiński obniżył stopy procentowe. Różnica, wszyscy na świecie wspomagali przedsiębiorców i gospodarkę różnego rodzaju obniżką stóp procentowych lub dodrukiwaniem pieniędzy widzę Stany Zjednoczone. Problem polegał na tym, że w Polsce już wtedy mieliśmy, dzięki działaniom Adama Glapińskiego, 4,7% inflacji. Mm. I ta inflacja wystrzeliła w górę i myślę, że to, co dzisiaj mamy 13%, 12% z hakiem, na tym się nie zakończy. Ja powiem szczerze, ja się na ekonomii nie znam tak jak wielu ekonomistów, ale jest to mój taki konik. Ja mogę powiedzieć dzisiaj, że my mamy nawet przy tej polityce i rządu, i polityce monetarnej Adama Glapińskiego szansę na 20%. A to uderzy w najbiedniejszych ludzi. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy na taką pewną rzecz, bo o złej polityce Adama Glapińskiego możemy się dowiedzieć z różnych źródeł i tak dalej. Ja Adama Glapińskiego poznałem w 1997 roku, wtedy, kiedy pracowaliśmy w jednej komisji wspólnej Polskiego Parlamentu i Unii Europejskiej, której przewodniczącym był ze strony Polskiego Parlamentu premier Mazowiecki, a ze strony Parlamentu Europejskiego Ursula Stenzel, Austriaczka. No, były bardzo poważne osoby. Wśród tej komisji byli premierzy, był Władysław Bartoszewski. I my wyjeżdżaliśmy średnio raz na 3 miesiące do Brukseli na rozmowy albo przyjeżdżali do nas z Unii Europejskiej parlamentarzyści. Ja wtedy byłem zaskoczony jako taki młody, nieopieszony poseł, kiedy poznałem Adama, który ciągle na tych spotkaniach w kuluarach rozmawiał o konfiturach tak zwanych. Ja nawet nie bardzo wiedziałem, co to są konfitury w polityce. Później się zorientowałem, że Adam wskazywał cały czas, gdzie można zarobić pieniądze i jakie ewentualnie korzyści z odpowiednich ustaw mogą wyciągnąć politycy. To on non-stop to był taki jego konik. Teraz jeżeli popatrzymy na to, co Adam Glapiński, trochę chrzanu dorzucę do tej polityki, w swojej karierze politycznej osiągnął, to niewątpliwie prezesura Narodowego Banku Polskiego, ale zanim do tego doszedł, to na początku lat 90. współpracował bardzo mocno z Jarosławem Kaczyńskim i Jarosław Kaczyński kilka lat temu zapowiedział, że on będzie zwalczał układ w Polsce. I myślę, że symbolem tego układu w Polsce jest Adam Glapiński, bo to Adam Glapiński na początku lat 90. jest związany ze spółką Telegraf, której szefem był Maciej Zalewski, który wylądował w więzieniu za zdefraudowanie na tamte czasy miliardów złotych, które gwarantował Adam Glapiński jako minister budownictwa. To jego pierwsze osiągnięcie. Drugie osiągnięcie, jako minister budownictwa po tej aferze telegrafu tak zwanego, uwłaszczył Jarosława Kaczyńskiego na spółce Srebrna, czyli Ekspres Wieczorny, no i znane posiadłości w Warszawie, gdzie Jarosław Kaczyński chciał budować dwie wieże. Następne osiągnięcie Adama Glapińskiego to niewątpliwie, już jak powrócił po czasach niebytu w polityce, afera KNF-u, gdzie jego protegowany, na jego życzenie, notabene Marek Chrzanowski, ja nie mam nic wspólnego z nim, zażądał od biznesmena Czarneckiego 40 milionów złotych łapówki za to, żeby uchronić jego bank. No i ostatnia informacja, kiedy to jakieś kilka lat temu Adam Glapiński wymienił się domem. Ale z kim się wymienił domem? Z niejakim Robertem Szostakowskim, który 20 lat pracował dla różnych oligarchów w Rosji. Jest podejrzewany o współpracę z największą mafią rosyjsko-sącewską. Otóż wymienili się domami. Adam Glapiński dał dom dużo tańszy, dużo słabszy. Zarówno wartość uzyskał dom w Zalesiu i zamieszkał w domu byłego mafiozy rosyjskiego. I jeżeli dzisiaj popatrzymy na to, że Jarosław Kaczyński nominuje i powołuje na szefa Narodowego Banku Polskiego, czyli w sumie jednej z najważniejszych instytucji chroniących naszą gospodarkę w Polsce i odpowiednik podobnych na świecie, to znaczy, że Jarosław Kaczyński nie walczy z układem. Jarosław Kaczyński tworzy ten układ.
I go
ostatnio
broni.
Była taka kontrowersja i go broni. Ostatnio była taka kontrowersja, jak Donald Tusk powiedział o zarobkach Adama Glapińskiego. Ja specjalnie sprawdziłem, ile zarabia prezes Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Jerome Powell, przepraszam, ale jestem...
To jest Rzym. To jest Rzym.
No, to jest Rzym. Jestem na ulicy. Przed hotelem. Otóż wyobraźcie sobie państwo, że szef Federalnej Rezerwy w Stanach Zjednoczonych, jego pensja dzisiaj uchwalona przez Kongres, jest w pełni jawna, wynosi na poziomie 230 tysięcy dolarów rocznie. Adam Glapiński zarabia około 400 dolarów tysięcy rocznie. Jeżeli porównamy produkt krajowy brutto per capita, czyli na człowieka mieszkającego, to w Stanach Zjednoczonych mamy 63 tysiące dolarów rocznie, a w Polsce mamy około 20 tysięcy dolarów rocznie. Pytam się, na jakiej zasadzie szef Narodowego Banku Polskiego zarabia dwukrotnie więcej w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych? Czy to nie jest skandal?
Słuchaj, siedzę i zbieram szczękę z biurka, bo to, co powiedziałeś, najpierw powiem tak może trochę żartem, chociaż tu do śmiechu mi nie jest, że no, najwyraźniej prezes Glapiński świetnie przez te lata nauczył się robić konfitury. A tak już na poważnie, no to na przykład ta wymianka domów, no wiesz... Każdy myślący człowiek pomyśli, jak to się stało, prawda? A co ta druga osoba zyskała na tym, że oddała willę za lepiankę? No, to brzmi bardzo źle. To brzmi już nawet nieukładowo. Wiesz, tutaj nasuwa mi się słowo na M. Jesteś we Włoszech, co ci będę mówić?
Tak.
No.
Dokładnie zgadzam się z tobą w 100%.
No wiesz, jest to straszne, tym, bo wiesz, może to byłoby i wiesz, ciekawe na powieść, może i śmieszne momentami, no zresztą Glapiński, jak wiesz, jest w tej chwili uznany za najlepszego stand-upera w Polsce, ale chyba nie o to chodzi w jego pracy, ale to dotyczy, wiesz, my rozmawiamy o Polsce, o naszym kraju, co prawda obydwoje mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, no ale Polska jest wciąż naszą ojczyzną, prawda? I po prostu włos staje dęba na głowie, jak się słyszy, jak się obserwuje i jeszcze jak się słyszy takie historie, jak ty opowiedziałeś, więc...
Znaczy najgorsza jest bezsilność, bo tak naprawdę dzisiaj to, co się wydarzyło przez ostatnie 6 lat i może nie wszyscy to rozumieją, jak ważna jest praworządność, jak ważne są instytucje. Donald Trump w Stanach Zjednoczonych rządził 4 lata, ale jednak instytucje się utrzymały. W Polsce niestety dzisiaj Sąd Najwyższy, prokuratura, Trybunał Konstytucyjny to jest jedna wielka groteska.
Słuchaj, no...
Nie ma tak naprawdę prezydenta, nie ma premiera, rządzi starszy człowiek z Żoli Boża na Nowogrodzkiej, na której został uwłaszczony. I nie mają zielonego pojęcia o gospodarce i nie mają zielonego pojęcia o polityce zagranicznej. Jedyną rzecz, którą potrafi, to wychodzić i opowiadać z takiego piedestału, że on będzie zbawcą narodu. A ludzie w to wierzą.
Tak. I siać niezgodę i dzielić Polaków, to też potrafi świetnie. Słuchaj, wiele więcej już nie porozmawiamy, natomiast jeszcze chciałam właśnie, bo wspomniałeś prezydenta, ja tak nieśmiało chciałam zapytać cię. No wiesz, no, Glapiński był kandydatem prezydenta Dudy. Nam się w ostatnich czasach, znaczy ja, żebyś nie myślał, że ja mam jakieś złudzenia i że nagle uważam, że prezydent Duda jest wielkim mężem stanu. No ja taka naiwna nie jestem, już trochę lat mam. Ale wydawało się, że idzie w tę dobrą stronę, wiesz, tam złagodził ten konflikt po próbie obalenia TVN-u, etc., etc. Poza tym wydaje mi się, że też patrzy na swoje konfitury, bo bardzo zyskuje na tej całej sytuacji, co tu dużo nie mówić. Wojny w Ukrainie i tego, że to on się układa z Amerykanami i z Zachodem rozmawia. No i dlaczego on w takim momencie, wiesz, nie wycofał tej kandydatury?
Myślę, że jeszcze mu odwagi brakuje, ale jak to się mówi, woda drąży skałę, także ja uważam, że powinniśmy wspierać zachowanie prezydenta Dudy w tych czasach, kiedy zaczyna rozumieć. Ja myślę, że on zawsze rozumiał, tylko że w pewnym momencie kariera przesłoniła oczy. Był pewnie zaskoczony wyborem na prezydenta, ale pamiętajmy o tym, że no w sumie ten młody człowiek był członkiem Unii Wolności, w sumie bardzo rozsądnej partii. A później był tak naprawdę nikim u prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wiem to z opowiadań moich znajomych, którzy to pracowali. No i Jarosław Kaczyński, wiedząc, że ten człowiek ma słaby charakter, postawił go jako prezydenta. W moim przekonaniu myślenie strategiczne Jarosława Kaczyńskiego było wtedy takie, że szefem Solidarności był facet o nazwisku Duda.
No
i to dawało mu już parę punktów
a wiesz,
przewagi nad innymi kandydatami.
A wiesz.
I w pewnym momencie ni stąd, ni zowąd mamy prezydenta Dudę, który zaczyna dorastać.
Tak.
Czy dorośnie przed końcem kadencji, czy będzie w stanie, mężem stanu nigdy nie będzie, ale czy będzie w stanie zrobić coś dobrego dla Polski, zobaczymy. Niewątpliwie w tej chwili zachowuje się bardzo dobrze.
Zbigniew Chrzanowski daje mu w każdym razie szansę. Polityka z Chrzanem u nas co drugi tydzień, proszę Państwa, ale ja myślę, że my się ze Zbyszkiem połączymy w poniedziałek, zwłaszcza jeśli Iga weźmie ten turniej, a coś mi tak mój nos mówi. Nie chcę zapeszać zresztą. Trzymamy mocno kciuki.
Trzymamy kciuki.
Słuchaj, kibicuj tam za nas głośno, a ja teraz wypuszczam, słuchaj, i na tą naszą rozmowę.
Pozdrawiam z wiecznego miasta. Życzę miłego weekendu.
My pozdrawiamy Ciebie bardzo również. Wszystkiego dobrego.